Mamy rok 2026, a ja się czuję o 10 lat młodszy. Ale nie cieszę się z tego. Czuję się o 10 lat młodszy, bo mam wrażenie, że cofnęliśmy się w czasie. Cofnęliśmy się do roku 2015, do roku 2016, bo znowu prezydent wybrany i wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość łamie w Polsce konstytucję i znowu robi to przy okazji przejmowania ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiejszy program, kolejny program z cyklu Prawem i Rozumem, chciałbym poświęcić jednemu bardzo ważnemu pytaniu. Dlaczego powinno nas to interesować ciągle po tych 10 latach? Dlaczego powinniśmy walczyć o praworządność, czym ona jest i dlaczego z uporem godnym lepszej sprawy do tego wracamy? Wielkie dzięki dla wszystkich patronów wspierających ideę Radykalnego Centrum na platformie Patronite. To dzięki wam ten program może powstawać, może być produkowany i może być dystrybuowany. Serdecznie dziękuję i zapraszam na nowy odcinek. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, czym jest praworządność, to właściwie cały sens tego słowa zawarty jest w słowie praworządność. Chodzi o to, żeby rządziło prawo, a nie ludzie. Żeby rządziły reguły, które wspólnie ustaliliśmy, a nie ludzki kaprys, a nie ludzka jakaś próżność, a nie ludzka pycha. W Polsce znowu rządzi kaprys. W Polsce znowu rządzi pycha człowieka, który uważa, że nie musi słuchać narodu, mimo że ciągle powtarza, że ten naród jest dla niego najważniejszy. Dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie, którzy tak dużo mówią o narodzie, o tym, że są poddani woli ludu, w rzeczywistości gardzą tą wolą? Bo czymże jest zachowanie przywódcy, na przykład prezydenta, który nie stosuje się do oczywistych przepisów prawa? Nagrywam ten program w momencie, w którym już wiadomo, że prezydent Karol Nawrocki idzie w ślady swojego poprzednika, prezydenta Andrzeja Dudy. Idzie w ślady dlatego, że decyduje się nie zaprzysiąc sędziów Trybunału Konstytucyjnego i w ten sposób nielegalnie wpłynąć na to, w jaki sposób w Polsce funkcjonuje trzecia władza, w jaki sposób on jest kontrolowany, a więc robi dokładnie to, co 10 lat temu robił jego poprzednik, tylko może jeszcze gorzej, dlatego że wtedy, kiedy robił to jego poprzednik, to myśmy nie mieli jeszcze jasności, na przykład nie mieliśmy wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które nam mówiły, dlaczego to jest złe. I chciałbym dzisiejszy program poświęcić idei praworządności. Tej idei, której cała masa ludzi w Polsce poświęciła kawał swojego życia, w tym ja. Co najmniej 10 lat, kiedy wychodziliśmy na ulicę przeciwko PiS-owi, który tę praworządność łamał. Byliśmy wtedy przypisywani od razu do grupy politycznej, która wspiera ich przeciwników. Nie, niekoniecznie musimy być od razu po drugiej stronie. Po prostu nie podobało nam się to, że ktoś się stawia ponad prawem. I znowu mamy z tym do czynienia. Więc chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć trochę, dlaczego to jest ciągle ważne. I dlaczego nie o paragrafy tu chodzi. Nie o procedury. Nie o jakieś szczegóły techniczne. I nie o to, kto kogo załatwi albo wykiwa. Tylko chodzi tutaj o naprawdę rzecz najważniejszą. O to, żeby nasza wolność była wolna. O to, żeby władza nie mogła z nami zrobić tego, co chce. Wiecie, kiedy sobie tak przypominam, to moim zdaniem chodzi o to, żeby tacy ludzie jak Karol Nawrocki nie mogli do obywatela, czy to jest dziennikarz, tak jak on to zrobił, czy ktokolwiek inny, podejść z wyciągniętym palcem i powiedzieć, ty mi się nie podobasz, ogarnij się człowieku. Żeby nie mogło być tak, że władza zaczyna grozić swoim obywatelom. To, co zrobił Karol Nawrocki wobec tego dziennikarza, którego zapytał w normalny sposób o to, czy jego działania nie mogą być traktowane jako działania prorosyjskie, woła pomstę do nieba. Ten człowiek go zastraszył, gdyby się nie opanował, to wyglądał tak, jakby chciał go uderzyć. Tak wygląda władza, która uważa, że może wszystko. I cały wysiłek konstytucyjny, prawników, narodów po II wojnie światowej był po to, ażeby nauczyć taką władzę pokory. I żeby ona zrozumiała, że nie może wszystkiego, bo znamy z przeszłości takich, którzy myśleli, że wolą, że mogą wszystko. Oni muszą zrozumieć, że są poddani ograniczeniom, że to prawo rządzi, a nie ludzie rządzą tacy jak oni. I w dzisiejszym odcinku chciałbym wam o tym, tak jak powiedziałem, opowiedzieć. Najpierw wideo o felietonie. Zarysuję jeszcze raz ten obraz, bo może już zapomnieliśmy, zagubieni w tym wszystkim, co się dzieje. O co tutaj chodzi i dlaczego, kiedy ktoś łamie konstytucję, ostatecznie łamie zawsze człowieka. A w Sanatorium Chorych Myśli powiem o pewnym pomyśle, który się ostatnio pojawił, także dotyczącym konstytucji, sędziów, o resecie konstytucyjnym. To jest pomysł pana profesora Cardasa, który uważam za zły, więc dzisiaj będzie to myśl, która nie jest do końca zdrowa i postaram się wam przekazać moje argumenty, dlaczego tak uważam. Zaczynamy wideo felietonem. Audio felieton. Prawo, rządność. Rządy prawa, nie rządy ludzi. To jest idea, o której Martin Kryger pisze, że ma tylko jeden sens. Nie procedury, nie paragrafy, nie to, czy ktoś sobie tak przeczyta, czy inaczej. Chodzi o efekt. Tym efektem ma być brak arbitralności władzy. Czyli czego? Czyli sytuacji, w której ktoś, kto ma władzę, czy to marszałek Sejmu, czy to prezydent, czy to burmistrz, czy to prezydent miasta, ktokolwiek, nie może zrobić tego, co mu się podoba. Może zrobić tylko to, na co pozwala mu prawo. Już mówiłem o tym wielokrotnie, w stosunku do normalnego człowieka, takiego jak ja i wy, którzy nie mamy władzy, obowiązuje zasada, co nie jest zakazane, jest dozwolone, bo zasadą jest nasza wolność. W stosunku do władzy obowiązuje kompletnie odwrotna zasada. Co nie jest dozwolone, jest zakazane. Władza musi czekać na pozwolenie ludzi, żeby mogła coś zrobić. Musi mieć konkretny przepis prawny, na podstawie którego musi działać, nie może poza niego wyjść, nie może go naginać, dlatego, że wtedy może nam zrobić krzywdę. Władza jest bardzo silna. Władza może zrobić obywatelom krzywdę, dlatego musi być ograniczana. Skąd to wiemy? Bo od wieków analizowaliśmy to, jak działa władza absolutna, czyli taka, która nie ma ograniczeń, i wiemy, że każdy, kto ma taką władzę, ma tendencję, żeby jej nadużywać. Oczywiście marzyliśmy o tym, że w tej naszej nowoczesnej Polsce, po czasach PRL-u, gdzie oczywiście władza była całkowicie arbitralna, gdzie władza mogła kogoś zamknąć w kraju i nie pozwolić mu wyjechać, zamknąć w więzieniu, a nawet zabić niektórych. Marzyliśmy o Polsce, w której nasza władza rozumie, że nie może wszystkiego, że jest ograniczona i że może robić tylko to, na co jej pozwalamy. Ale oto nastały w Polsce rządy partii, która w nazwie ma Prawo i Sprawiedliwość, a kreuje bezprawie i niesprawiedliwość. Tak było w roku 2015, gdzie nagle, i o tym już kiedyś mówiłem, ludzie, którzy dostali w Polsce normalną, zwyczajną władzę, władzę normalnego rządu, nie władzę konstytucyjną, zapragnęli zmienić naszą rzeczywistość i mieć władzy więcej. I zabrali się za demontowanie bezpieczników, które je ograniczają. Najważniejszym takim bezpiecznikiem jest Trybunał Konstytucyjny. Największe zwierzę, największa bestia w demokracji, która może zabronić parlamentowi uchwalić ustawę. Czyli powiedzieć, ona jest niekonstytucyjna, wyrzucamy ją do kosza. Dlaczego ma taką władzę? Bo wiemy, że większość może zaszkodzić mniejszości. Że jak rządzi prawica, może zaszkodzić lewicy i odwrotnie. I dlatego ustanawiamy sądy, które mają tę władzę ograniczać. Ustanawiamy prawa, które mają tę władzę ograniczać. W roku 2015 i 2016 Trybunał zaatakowany został przez Prawo i Sprawiedliwość, bo był głównym bezpiecznikiem. On stawiał ograniczenie tym zapędom dyktatorskim, zapędom autorytarnym. Powiecie, co to są za dyktatury, co to są za autorytaryzmy, nie ma czołgów na ulicach. Nie czekajcie, aż będą. Tu nie chodzi o to. Jesteśmy zbyt cywilizowanym narodem, żeby mówić, że autorytaryzm jest wtedy, kiedy są czołgi na ulicach. Nie, autorytaryzm jest wtedy, kiedy ktoś może na przykład wziąć sobie nasze pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, bo przecież to są pieniądze z naszych podatków, i wydawać je na swój własny, prywatny interes. To jest okradanie swojego własnego narodu. I sądy muszą być na tyle niezależne od polityków, żeby mogły za to ukarać. Jeżeli są kontrolowane przez polityków, to nigdy tego nie zrobią. Złodziejstwem, przemocą wobec swojego własnego narodu jest sytuacja, w której ktoś ustanawia regulacje, które są sprzeczne z konstytucją, a więc z naszą wolą, jak ma wyglądać nasz świat, w którym wspólnie żyjemy. I po to potrzebujemy Trybunału Konstytucyjnego, żeby powiedział, że tak nie można, że tak nie wolno, że to jest nadużycie władzy. Okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość ma specjalny talent do produkowania polityków, którzy niczego sobie z tego nie robią. Pamiętacie rok 2015, sytuację, która, i mówię o tym wielokrotnie i to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, została zapoczątkowana przez Platformę Obywatelską, która wybrała sobie tych swoich nadmiarowych sędziów, ale uruchomiły się wszystkie bezpieczniki. Był normalny Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że to działanie było niekonstytucyjne, że Platforma mogła sobie wybrać trzech, a tych dwóch unieważnił. Trybunał Konstytucyjny może to zrobić. Co zrobił? Oczywiście PiS wtedy wybrał swoich własnych pięciu. Uznał, że jak oni naruszyli, to oni mogą naruszyć jeszcze bardziej. Także o tym wielokrotnie mówiłem. Ale spójrzcie na zachowanie prezydenta. Prezydent, który ma być strażnikiem konstytucji wtedy, zrobił rzecz następującą. Mimo, że parlament polski, Sejm, wybrał tych pięciu, to on czekał ponad 2 miesiące z tym, żeby odebrać od nich zaprzysiężenie. Kiedy ten drugi, już pisowski parlament, wybrał swoich pięciu, prezydent Duda czekał tylko 1:40, jeżeli dobrze pamiętam. Od razu zaprosił ich do swojego pałacu i ich zaprzysiągł. Nie czekał na rozstrzygnięcie konstytucyjne. Już wtedy, kiedy on zwlekał z tym zaprzysiężeniem, było wiadomo, że Platforma ze względu na rozpoczęcie swojej kadencji nowej mogła wybrać tych trzech. I gdyby był prawdziwym strażnikiem konstytucji, to nie robiłby takiego fikołka, nie robiłby takiego nadużycia prawa. A zrobił to specjalnie po to, żeby wsadzić do Trybunału swoich. I w ten sposób ten Trybunał skaził. Spowodował, że byli w nim dublerzy, co spowodowało później wszystkie wyroki, m.in. TSUE i ETPC, pokazujące, że to nie jest prawdziwy sąd, jeżeli są w nim dublerzy. Składy z dublerami nie mogą wydawać prawdziwych wyroków. Potem oczywiście było jeszcze gorzej. Skończyło się to powoływaniem polityków do Trybunału Konstytucyjnego, między innymi Bogdana Święczkowskiego, Piotrowicza, pana Piotrowicza, pani Pawłowicz. Nie musimy o tym rozmawiać. Chodzi mi o zachowanie prezydenta. Prezydent grał na swoich. Prezydent nie chciał konstytucyjnego porządku bronić. Tutaj 2 miesiące czekał, tutaj tylko 1:40. Ewidentna preferencja. Na drugi dzień miało być orzeczenie Trybunału. Gdyby szanował konstytucję, to by na nie czekał. Ale on wiedział, co on opowie. I to orzeczenie, które zapadło dzień po tym, jak on w nocy pod przykrywką ciemności zaprzysiągł sędziów i dublerów, Trybunał powiedział mu w swoim wyroku niekwestionowanym, opublikowanym: prezydencie, nie masz żadnego prawa zwlekać z przyjęciem ślubowania. W sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest wyraźnie napisane, że przepis, który mówi o tym, że prezydent odbiera ślubowanie, interpretowany inaczej niż nakładający obowiązek bezwłocznego, niezwłocznego przyjęcia tego ślubowania, jest niezgodny z konstytucją. Czyli Trybunał powiedział, jeżeli zwlekasz, to łamiesz konstytucję. No ale wtedy prezydent Duda mógł powiedzieć, ja w środę przyjąłem tę przysięgę, a to się zdarzyło dopiero w czwartek. Ale mamy teraz rok 2026 i nieważne, czy mamy środę, czy czwartek, jesteśmy 10 lat po tym całym bałaganie. I prezydent Nawrocki nie może powiedzieć, ja nie wiedziałem. A mimo to mówi najpierw długo, długo nic, więc zwleka, a potem mówi, zapraszam do mojego pałacu tylko dwójkę z 6 sędziów, którzy zostali wybrani. Dlaczego? No właśnie nie wiemy. No wybrał, nie wiem, rzucił kostką. Nie, okazuje się po dogłębnej analizie, że to są ci sędziowie zaproponowani przez partie mniejszościowe, powiedzmy w koalicji, przez Polskę 2050 i PSL, bardziej takie centrowo-prawicowe. Nie ma tam czwórki zaproponowanej przez głównego koalicjanta. Słuchajcie, jak to należy rozumieć? No należy to rozumieć w taki sposób, po pierwsze, że prezydent Karol Nawrocki ma w nosie konstytucję, bo ma jasno powiedziane w Trybunale, przypominam, że zgodnie z polską konstytucją wyroki Trybunału Konstytucyjnego są powszechnie obowiązujące, więc mają taką samą moc jak ustawa. Po drugie, uzurpuje sobie prawo, ja już w wielu miejscach o tym mówiłem, do tego, żeby kontrolować, kto jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Miesza nam tutaj w głowie jako narodowi, bo nie wszyscy są prawnikami i ludzie sobie myślą, a chyba tamten prezydent ma jakieś prawo, żeby powoływać sędziów. Tak, ale to dotyczy tylko sędziów sądów powszechnych, czyli tych, których proponuje KRS. Jeżeli chodzi o powoływanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to jest specjalna sytuacja i spójrzcie sobie do konstytucji, jeżeli chcecie, nie znajdziecie niczego na temat roli prezydenta w powoływaniu tych sędziów. To są specjalni sędziowie, oni mają specjalną władzę. To nie są sędziowie faktów, ci, którzy rozstrzygają sprawy rzeczywiste ludzi, tylko to są sędziowie prawa, którzy są powoływani do Trybunału Konstytucyjnego. I zawsze tak było i ciągle tak jest, że tutaj Sejm ich powołuje, bo Sejm jakby oddaje im część swojej kompetencji. Oni stają się, jak to nieraz mówimy, negatywnym ustawodawcą. Mogą wyrzucić coś z systemu prawa, więc w pewnym sensie wpływają bezpośrednio na to, jak prawo wygląda. Więc żeby mogli to robić, wybiera ich Sejm. I konstytucja mówi, że on ich wybiera i oni już się stają sędziami. Oni składają ślubowanie jako sędziowie, nie potrzebują niczego więcej. Prezydent Nawrocki miesza nam w głowach, trochę nie wypowiada się na ten temat, więc ludzie sobie myślą, no właśnie, on chyba może to robić. Nie, nie może tego robić. Bo tę kompetencje, tę prerogatywę dotyczącą zwyczajnych sędziów ma w konstytucji wpisaną. Ale na temat jakiegokolwiek kontrolowania tego, kto jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, w konstytucji nie ma nic. Więc zgodnie z zasadą, co nie jest dozwolone, jest zakazane, jest mu to zakazane. Na poziomie ustawy jest przewidziany przepis, który mówi, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, nie kandydaci, tak, tylko już osoby powołane na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, składają ślubowanie wobec prezydenta. I z tego przepisu prezydent próbuje wykluć dla siebie specjalne prawo do tego, żeby kontrolować to, kim jest sędzia. Słuchajcie, tak się nie da zrobić, z tego przepisu się tego nie da wyprowadzić. Bo tutaj prezydent jest po prostu pasywny, on ma stać i przyjąć ślubowanie. Wskazywałem już wielokrotnie, że to jest dokładnie taki sam przepis, jaki występuje w przypadku składania ślubowania przez nowych posłów. Wyobraźcie sobie, jeżeli chcecie sobie uświadomić, dlaczego to, co robi Nawrocki, jest bardzo złe i szkodliwe dla państwa, że teraz wszyscy w Polsce, cała władza, także inna, pójdzie za tym precedensem, za tym, co zrobił Nawrocki. I ludzie sobie pomyślą, aha, jeżeli wobec mnie jest składane jakieś ślubowanie, to ja mogę kontrolować, kto to ślubowanie składa i mogę na przykład komuś odmówić albo nie przyjąć. I wtedy mam ogromny wpływ na to, co się dzieje w Polsce jako superwładca. Zobaczcie, jeżeli na przykład marszałek senior w czasie pierwszego posiedzenia Sejmu przyjmuje ślubowanie od posłów, to dlaczego wzorując się na Karolu Nawrockim nie może powiedzieć, ja przyjmuję tylko od 40 albo od 150. Prezydent Nawrocki mówi, ja zapraszam tylko sędziów wybranych przez Polskę 2050 i przez PSL, nie zapraszam tych wybranych przez koalicję. Czy przy następnych wyborach marszałek senior powie, ja przyjmuję ślubowanie tylko od posłów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, a od PiS-u nie przyjmuję, bo mi się nie podobają? No przecież to dokładnie do tego prowadzi. Kto daje prawo wybierania sobie, od kogo przyjmuje, od kogo nie przyjmuje? Musiałoby być napisane, powołujesz kogoś albo nie powołujesz. Musiałoby być napisane, możesz odmówić albo nie możesz odmówić. A nic takiego nie jest napisane. A więc jest to uzurpacja. Więc to, co robi Nawrocki, byłoby dokładnie zachęceniem do tego, żeby taki marszałek senior sobie wybierał, których posłów czyni posłami, a których nie. No przecież powiedzielibyśmy, że to jest jakiś zamach stanu. No w jaki sposób można się sprzeciwić wyborowi, którego dokonał ktoś inny? No tak samo tutaj jest. Nawrocki sprzeciwia się wyborowi, którego dokonał parlament. Sejm chce, żeby to byli sędziowie, żeby orzekali, żeby siedzieli w togach, a on mówi, nie, powoli, nie, to nie będzie tak. Ja tutaj jestem kontrolerem. Ja sprawdzam bilety i tego przepuszcza, a tego nie. Do tego to prowadzi. Drugi przykład zresztą dotyczący samego prezydenta. Przecież tak dokładnie było, że kiedy Nawrocki został ogłoszony zwycięzcą wyborów i kiedy Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która jest niewłaściwie obsadzonym sądem, potwierdziła legalność jego wyboru, to chodziły takie słuchy, żeby może marszałek Hołownia, który reprezentuje Zgromadzenie Narodowe, które przyjmuje ślubowanie od prezydenta, żeby odmówił. On ma dokładnie znowu taki sam przepis. Tam jest dokładnie taki sam przepis. Jest pasywna rola kogoś, kto przyjmuje przysięgę, jest aktywna rola prezydenta. Tutaj jest aktywna rola sędziego, który składa ślubowanie i pasywna rola prezydenta. No i wtedy wszyscy mówili, ale jakże to, gdyby Hołownia odmówił, nie zorganizował, to byłby zamach stanu, bo przecież prezydent został wybrany, a on blokuje przejęcie przez niego obowiązków, bo nie chce przyjąć ślubowania. Zamach stanu, ola Boga. No a teraz co to jest? Sejm wybrał sędziów, a Nawrocki blokuje to, żeby stali się sędziami. To jest dokładnie taka sytuacja. Pomyślcie o tym właśnie z tej perspektywy jeszcze raz. Nie nawet z perspektywy procedur, z perspektywy przepisów, ale z perspektywy tego, czym jest praworządność. Jeszcze raz wracam do tego, co pisze Martin Kryger. Martin Kryger analizował w wielu miejscach na świecie to, jak działa praworządność, jak działają sądy i mówi, że są takie państwa, gdzie formalnie jest spełnione są pewne warunki praworządności. Jest konstytucja pisana, jest Trybunał Konstytucyjny, jest sądownictwo, ale faktycznie one w żaden sposób nie ograniczają tej władzy, którą mają ograniczać. Słuchajcie, w Rosji jest wspaniała pisana konstytucja, jest Trybunał Konstytucyjny, są sądy. I co z tego? Nie ma to żadnego znaczenia, bo faktycznie w żaden sposób władzy nie ograniczają, bo są obsadzone kolegami, lojalnymi ludźmi, którzy się boją po prostu Putina i nigdy nie przeciwstawią się mu. I takich sądów chciał PiS, moim zdaniem. Nie bez przyczyny. I Kaczyński, i Ziobro cały czas te sądy zastraszali. Mówili, że tych sędziów będą zwalniać, że będą dyscyplinarki im robić, że będą i atakowali ich non-stop po to, żeby oni stali się posłuszni. Oni się nie stali posłuszni, dzięki Bogu, bo dzięki temu cały czas mamy kontrolę i mamy władzę, która może powiedzieć, nie wolno ci tego zrobić, nie wolno ci nadużyć władzy, nie wolno ci zaatakować obywateli. Natomiast wracamy powoli do takiej sytuacji, w której w Polsce, tak jak w tych innych krajach, gdzie są tylko formalne obostrzenia, ktoś mówi, no jest przecież sąd, taki Trybunał Konstytucyjny, więc o co wam chodzi? Chodzi nam o to, że to jest sąd, Trybunał Konstytucyjny, którego prezesem jest kolega byłego ministra sprawiedliwości Siączkowski, w którym są politycy, tacy jak Piotrowicz. I kiedy druga strona polityczna chce wybrać sędziów, żeby tam był jakiś balans, żeby nie był on tylko pisowski, ten trybunał, to nagle wychodzi prezydent Nawrocki i mówi: o, ho, ho, nie tak łatwo, ja na to nie pozwolę. No bo co on robi? No dokładnie to robi. On mówi: tych dwóch, bo oni zostali przez partię wybrani, którzy może są mi jakoś bliscy, przyjmuję, a tamtych nie. No więc on tak naprawdę utrzymuje większość pisowską w tym trybunale i nie pozwoli, wykorzystując, nadużywając prawo, do tego, żeby ten trybunał był zbalansowany. Po co? No bo ten trybunał, jak będzie pisowski, no to zawsze będzie stawał po stronie PiSu. No więc na to jest to działanie nastawione. Co więcej, i Nawrocki, i Święczkowski mają osobisty interes w tym, żeby tych sędziów nie dopuścić. Święczkowski miał już raz głosowanie nad uchyleniem swojego immunitetu i wygrał to głosowanie, bo miał wokół siebie samych swoich lojalnych kolegów w tym trybunale, wszystkich wybranych przez PiS. No ale teraz, jeżeli tam by doszło 6 nowych sędziów wybranych przez obecną władzę, nie wiadomo, jaki byłby wynik tego głosowania. A jeżeli by mu został uchylony ten immunitet, to jest, on jest oskarżony o podobne rzeczy jak Ziobro, który uciekł na Węgry. No więc to jest walka na śmierć i życie. Pamiętajcie też o tym, że Trybunał w pełni działający mógłby na przykład, taki niezależny, stwierdzić, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i ustawa dotycząca Sądu Najwyższego, dotycząca tej Izby, jest niezgodna z Konstytucją. A w polskiej Konstytucji jest taki mechanizm, że jak podstawa jest uznawana za niezgodną z Konstytucją, to można wznowić postępowania oparte na tej podstawie. A co było takim postępowaniem? No na przykład postępowanie zatwierdzające wybór Karola Nawrockiego na prezydenta. Więc można by było sobie wyobrazić, że niezależny Trybunał Konstytucyjny oceniłby, czy ustawa o Sądzie Najwyższym, w tym o Izbie Kontroli, jest zgodna z Konstytucją, uznałby, że jest niezgodna i na przykład trzeba by było powtórzyć te postępowania. Ja nie mówię, że tak się stanie, ja tylko mówię, że prezydent i prezes Trybunału Konstytucyjnego mają osobisty interes w tym, żeby w Trybunale Konstytucyjnym byli ludzie wobec nich lojalni. I dlatego mogą nie chcieć dopuszczać tam ludzi, którzy są niezależni. Tacy jak ci, którzy zostali teraz wybrani. Więc będą robić wszystko, żeby ci ludzie tam nie trafili. No i ktoś może sobie powiedzieć, co z tego? No bardzo dużo. Po pierwsze, jest to przestępstwo konstytucyjne, które powinno być normalnie ścigane przed Trybunałem Stanu. Znowu ktoś powie, co z tego? Nie będzie ścigane, dlatego że Trybunał Stanu nie działa. Nie działa, bo był tworzony wtedy, kiedy myślano, że dla ludzi ważniejsze jest dobro wspólne niż dobro partyjne. To się zmieniło. Pewnie będzie trzeba konstytucję tu zmienić. Ale mimo że odpowiedzialność prawna jest mało prawdopodobna prezydenta Nawrockiego, który, jak mówię, złamał konstytucję, wtrącił się Sejmowi, przeszkadza Sejmowi wybrać sędziów i jeszcze złamał to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które jest powszechnie obowiązujące, taki prezydent, nawet jak nie będzie odpowiadał prawnie, może odpowiedzieć politycznie. My jako obywatele, bez względu na poglądy polityczne, musimy powiedzieć nie władzy, która dąży do tego, żeby mieć więcej niż myśmy jej dali, dlatego że to zagraża naszej wolności, a Nawrocki to dokładnie robi. Naprawdę to jest człowiek, po którym widać, że on już się upaja tą władzą. To zachowanie wobec tego dziennikarza, kiedy on na niego nakrzyczał, kiedy do niego podszedł w pozycji, która była według każdej analizy mowy ciała agresywna, która mogłaby być może się skończyć jeszcze większym wybuchem agresji, pokazuje, że on czuje się coraz pewniejszy. A jeżeli czuje się coraz pewniejszy, to oznacza, że nie ma żadnych ograniczeń. Każda władza korumpuje i psuje człowieka, a władza absolutna psuje człowieka absolutnie. Po to są ograniczenia, żeby tak nie było. Jeżeli my pozwolimy prezydentowi Nawrockiemu robić takie rzeczy, to co zrobi za chwilę innego? Skąd ludzie, nawet którzy na niego głosują, mają pewność, że on będzie zawsze postępował tak, jak oni myślą? Czy w sprawie SAFE on postąpił tak, jak oni myślą? Czy w sprawie kodeksu postępowania karnego postąpił tak, jak oni myślą? Dlaczego teraz ludzie na stadionach go wyzywają? Bo uważają, że postąpił źle. Tutaj miał prawo, ma weto, bierze za to odpowiedzialność. Ale w tej sprawie nie ma prawa. W tej sprawie robi coś, co jest przestępstwem konstytucyjnym. I jak mówię, nawet jak go nie skażemy przed Trybunałem Stanu, bo tego nie zrobimy, PiS go obroni, to możemy go ocenić przy urnie wyborczej. Bo nie możemy mieć władzy, która czuje się arbitralna, która czuje się bezczelna i która nie czuje się związana przepisami prawa. Po prostu nie możemy, bez względu na to, skąd jest ten prezydent. Dlaczego nigdy żaden prezydent z drugiej strony, nie pisowski, nie robił problemów sędziom, którzy byli do Trybunału powoływani? Dlaczego PiS mógł spokojnie wybrać swoich sędziów, wtedy rządził w roku 2005-2007 i nikt nie stawiał mu przeszkód w tej sprawie? Dlaczego prezydent Komorowski tego nie robił? Dlaczego to nie miało w ogóle miejsca? Dlaczego nikomu nie przyszło do głowy, żeby coś takiego wymyśleć, a teraz przychodzi? Powiem wam dlaczego. Dlatego, że ci ludzie mają tendencję do tego, żeby mieć władzę nieograniczoną. Żeby móc właśnie do obywatela podchodzić tak, jak Nawrocki podszedł do tego dziennikarza. I żeby kazać mu zamilknąć. I żeby kazać mu robić to, czego oni chcą. A tak nie może być. Po prostu w wolnym społeczeństwie, w wolnym kraju tak być nie może. Po to są prawa i wolności, po to jest konstytucja, żeby tak się nie działo. Dlatego nie o paragrafy tu chodzi, nie o procedury tu chodzi. Chodzi o przestępstwo nadużycia prawa, przekroczenia swoich uprawnień, a więc okradzenie swojego własnego narodu i powiedzenie mu, w ogóle się z wami nie liczę, będę robił to, co mi się podoba. Nie, nie wolno ci tego zrobić. I nawet jeżeli nie odpowiesz prawnie, mam nadzieję, że ludzie będą o tym pamiętać wtedy, kiedy będziesz chciał być drugi raz wybrany prezydentem i ci o tym przypomną. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że naród polski, który kocha wolność, który zawsze kochał wolność i był dla całego świata przykładem obrony wolności, chociażby przez ruch Solidarności, będzie w stanie to też zauważyć. Po prostu tak nie może być. I będziemy o to walczyć. I prawnicy, i ludzie, którzy nie są prawnikami, bo nie walczymy, jeszcze raz mówię, o paragrafy. Walczymy o naszą wolność, o prawo do samodecydowania i o to, żeby władza nie była arbitralna. Żeby nie rządziła według swojego kaprysu, według swojej preferencji, według swojego widzimisię. To jest praworządność. Ograniczenie widzimisię władzy i tego się trzymajmy. Sanatorium Chorych Myśli. Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli, jak powiedziałem, pewien pomysł, który przedstawił pan profesor Kardas. To jest profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny karnista, osoba bardzo zasłużona także dla obrony polskiej praworządności przez wiele, wiele lat, przez cały ten kryzys konstytucyjny, pisząca bardzo ważne artykuły, między innymi w gazecie, w takiej gazecie jak Rzeczpospolita, razem z panem profesorem Gutowskim. Dzisiaj posłuchałem wypowiedzi dla TVN, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba było czarno na białym, gdzie profesor rozwinął pewien pomysł resetu konstytucyjnego. I muszę powiedzieć, że ten pomysł mnie trochę zaniepokoił i chciałbym go wam dzisiaj przedstawić, skoro i tak już mamy odcinek prawniczy, jako przykład myśli nie do końca zdrowej. Oczywiście w Polsce wszyscy już są tak sfrustrowani tym, co się dzieje z problemem sądownictwa, z Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, że chcieliby coś zmienić. Chcieliby spowodować jakiegoś rodzaju zmianę. Na przykład chcieliby, ażeby to wszystko zaorać. Zaorać, czyli zlikwidować to, co jest i zrobić wszystko na nowo. Oczywiście wydaje się, że jest taka forma. To znaczy, no można by było zmienić polską konstytucję, ale do tego trzeba byłaby zgoda ponadpolityczna, bo nikt nie ma takiej mocy sam z siebie. Czyli na przykład po nowych wyborach w roku 2027 Koalicja Obywatelska razem z Lewicą, razem z Konfederacjami i PiS-em, albo chociażby z Konfederacjami, musiałaby podjąć jakąś decyzję. To nie jest oczywiście wykluczone, tak się może zdarzyć. Natomiast czy nawet wtedy, gdyby to było możliwe, pomysł profesora byłby sensowny? A pomysł ten jest następujący. Profesor Kardas mówi, uważam, że wszyscy, podkreślam, wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego powinni zrezygnować ze swojej funkcji. Dlatego, że wszyscy są już skażeni, tak się mniej więcej wyraził, podejrzeniem o stronniczość. Wszyscy są po której stronie. Ja zrobiłem, pamiętacie, program, gdzie mówiłem, że to jest choroba naszych czasów, że myślimy, że wszyscy prawnicy są czyjś. I trochę profesor Kardas tak mówi. Już nie ma tam kogoś, kto na pewno jest zły i kogoś, kto na pewno jest dobry. Trzeba wszystkich jak gdyby wyrzucić, oczywiście z godnością, podziękować im i tak dalej i zacząć od nowa. Wiecie, dlaczego ten pomysł wydaje mi się nie do końca zdrowy? Nawet nie, uważam, że jest chory. Dlatego, że to jest takie trochę bardziej eleganckie zrealizowanie pomysłu imienia Wojciecha Cejrowskiego, który mówił wszyscy won. Oczywiście, jak mówię, bardziej eleganckie, profesor Kardas tak nie mówi, ale w sensie efektu będzie to dokładnie to samo. Wszystkich wyrzucić. Znowu, jest to znowu taki pomysł trochę imienia Krzysztofa Kononowicza, świętej pamięci, żeby nie było niczego. Bo profesor Kardas nie mówi, że trzeba usunąć tylko tych, którzy zostali nielegalnie powołani. Na przykład dublerów z Trybunału Konstytucyjnego albo neosędziów. Pamiętajcie, że po ostatnim wyroku TSUE dalej są neosędziowie. Dalej są ludzie, którzy są w sądach, których status można zakwestionować. To jest definicja robocza neosędziego. Profesor Kardas mówi wszyscy. To znaczy także ci, którzy tam są legalnie. Ale dlaczego? No tego już nie mówi, no jak gdyby można wywnioskować z tego, co tłumaczy, że oni wszyscy mogą być podejrzewani o stronniczość, bo na przykład jedni atakowali praworządność, a drudzy je bronili, ale naprawdę można postawić równość pomiędzy nimi? Można postawić równość, nie wiem, pomiędzy profesorem Włodzimierzem Wróblem, wybitnym prawnikiem, karnistą, który jest legalnym sędzią sądu, który był prezesem, który zawsze dbał o to, żeby być prawnikiem niezależnym, z kimś, kto jest neosędzią, może z panią Manowską, która wyraźnie pokazywała swoje preferencje polityczne. Czy mamy oboje wyrzucić? Wszystkich w ogóle? Także tych, którzy nigdy niczego złego nie zrobili, nie dali się powołać przez upolitycznioną KRS, nigdy nie wyrazili preferencji wobec polityków, nigdy im nie pomagali w żaden sposób? Czy w Trybunale Konstytucyjnym też ci legalnie wybrani mają wszyscy być wyrzuceni, a więc mają być zrównani z dublerami, którzy byli uzurpatorami? No, w prawie, w tym w prawie karnym, które wykłada profesor Kardas, jest podstawowa zasada zakazu odpowiedzialności zbiorowej. To znaczy sytuacji, w której ludzie odpowiadają za pewne działania, na które nie mają żadnego wpływu. Jaki wpływ mieli legalnie wybrani sędziowie na to, że ktoś zrobił zamach na sądownictwo i trzeba było tego sądownictwa bronić? No nie rozumiem tego. Myślę, że to jest sytuacja, która... Zresztą to jest bardzo ciekawe. Profesor Sadurski, kiedyś też o tym mówiłem, miał pomysł taki dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, żeby go w całości zlikwidować i także wyrzucić tych, którzy są legalnie wybrani razem z tymi, którzy byli wybrani nielegalnie. I znowu tam też pada pytanie o odpowiedzialność zbiorową, o równość w ogóle tych ludzi. Przecież chcemy, żeby w naszym kraju ludzie byli traktowani równo, to znaczy, żeby dostawali to, na co zasłużyli. Nie rozumiem, dlaczego legalni sędziowie mają dostać dokładnie to samo, co nielegalni sędziowie. Być może to jest tak, że to wynika z jakiegoś rodzaju już frustracji, ta myśl. Znaczy jest to taki pomysł, który mówi, no już nie wiadomo, co z tym zrobić, trzeba to odbudować. No ale zadajmy sobie pytanie, no dobrze, no pójdźmy na chwilę za tym pomysłem imienia Wojciecha Cegielowskiego. Wyrzućmy wszystkich, podziękujmy im, przynieśmy im kwiaty, żeby nie było smutno i przykro. No i teraz co? Jak obsadzimy te sądy? Ktoś wygra wybory. No nie wiadomo kto, no ale nieważne kto wygra. No i teraz co, jak wygra Tusk, to co powiemy, że jak Tusk teraz powoła KRS i ci sędziowie będą powoływani, to będzie już bezstronnie? To druga strona prawa powie, tak, teraz już są bezstronni sędziowie, bo jest po resecie, to nic, że Tusk ich powołał. A jak wygra Kaczyński z Braunem i Kaczyński z Braunem tych sędziów powołają, bo uchwalą nowe prawo i zdecydują, kto tam będzie siedział w tym KRS-ie i później kto zostanie powołany, to co, druga strona liberalno-progresywna powie, o teraz to już spoko. Jest okej, bo był reset, więc teraz na pewno oni wszyscy są legalni i niestronniczy. Poza tym skąd się weźmie tych sędziów? Skąd się weźmie całą masę wybitnych prawników, żeby ich umieścić na tych najwyższych pozycjach, jeżeli wyrzuci się wszystkich, którzy tam byli i orzekali? Może tak zróbmy ze szpitalami. Zróbmy reset w szpitalach i wszystkich doświadczonych lekarzy wyrzućmy i dajmy takich, którzy dopiero są rok po studiach. No bo skąd weźmiemy taką samą grupę tak samo doświadczonych, którzy nagle w ciągu jednego dnia staną się sędziami wszystkich najwyższych naszych organów i będą super? No to takie cuda się nie zdarzają. Jeżeli mamy doświadczonych sędziów, którzy są legalnie wybranymi sędziami, to dlaczego mielibyśmy ich usuwać? Anglicy nieraz mówią, że tego rodzaju pomysły musiały wpaść komuś do głowy w windzie, bo są tak złe na tak wielu piętrach. Wydaje mi się, że tak jest z tym pomysłem. Myślę, że nie może nas ta frustracja, bo wszyscy ją odczuwamy, przełamywać, nie może nas załamywać, nie może nam wprowadzać do głowy zamętu. To jest zły pomysł, panie profesorze, to jest bardzo zły pomysł. To jest pomysł, który sparaliżuje funkcjonowanie instytucji, który spowoduje nierówne potraktowanie całej masy sędziów, którzy niczego nie są winni, który spowoduje, że znowu powstanie pytanie, jak obsadzić te ciała sądowe i skąd będzie wiadomo, że na nowo obsadzone one już będą na pewno niestronnicze. Więc właściwie nic tutaj nie działa w tym pomyśle. Jest tylko takie przekonanie, że my mamy oczywiście zaorać to sądownictwo. To jest szkodliwe przekonanie. Bo gdyby nie ten atak PiSu i nie to, co oni zrobili, nie ta uzurpacja władzy po to, żeby można było zrobić więcej niż pozwala konstytucja, to do tego by nigdy nie doszło. A my w ten sposób mówimy, że tak naprawdę napastnik i ofiara są tak samo winni. I że napastnik i ofiara powinni zostać potraktowani podobnie. I ci, którzy pomagali napastnikowi, którzy skorzystali z tego, że ktoś zaatakował sądownictwo i nagle awansowali o ileś pięter, co nigdy by się normalnie nie zdarzyło, mają być potraktowani tak samo jak legalnie wybrani sędziowie, którzy nigdy takiego świństwa się nie dopuścili. Tak nie może być. Musimy znaleźć jakiś inny pomysł i najlepszy pomysł to pomysł taki, ażeby poparcie dla ludzi, którzy chcą praworządności, wzrosło na tyle, żeby można było ten bałagan posprzątać. Albo ustawowo, albo nawet konstytucyjnie. Ale bez wyrzucania na bruk ludzi, którzy niczemu nie są winni, a wprost przeciwnie, stali na straży i uratowali w pewnym sensie to, że to sądownictwo całkowicie się nie zawaliło. A jeszcze raz podkreślam, tu nie chodzi o stołki i o sądownictwo, tu chodzi o naszą wolność. Oni są po to, żeby władzy powiedzieć stop, kiedy ona chce tej władzy nadużyć. Żeby powiedzieć Karolowi Nawrockiemu, nie możesz wytykać palcami obywateli, nie możesz na nich krzyczeć, nie możesz robić tego, co ci się podoba, bo jesteś sługą państwa, a nie panem państwa. Jesteś sługą prawa, to prawo rządzi, a nie ty. Pomyślcie o tym i wytrzymajmy jeszcze trochę. Może, chociaż oczywiście ja także jestem sfrustrowany, uda się kiedyś te wszystkie kwestie naprawić, a przynajmniej zrozumieć, dlaczego one są dla nas tak bardzo ważne i dlaczego ciągle trzeba ich bronić. Prawem i rozumem. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy program. Mówiłem, że już nie będę mówił o prawie, no ale trudno mi nie mówić o prawie, kiedy widzę, co się dzieje. Dzisiaj w wideofelietonie, podsumowując, mówiliśmy o tym, że praworządność to rządy prawa, nie ludzi i że praworządnie jest wtedy, kiedy nie ma arbitralności władzy. I jeżeli ktoś wam mówi, ten łamie konstytucję, ten łamie prawo, tamten łamie prawo, zawsze zadajcie sobie pytanie, czy to naruszenie ma wpływ na arbitralność władzy? Czy to naruszenie zwiększa to, że władza, szanse na to, że władza będzie działała na podstawie swojego widzimisię? To jest prawdziwy miernik tego, czy naruszenie jest szkodliwe, czy nie jest tak bardzo szkodliwe. Zaatakowanie Trybunału Konstytucyjnego, wpływ na wybór sędziów, to są najbardziej szkodliwe naruszenia praworządności, dlatego że one usuwają bezpieczniki, które zostały po to pomyślane, żeby władzę kontrolować. Jeżeli ktoś przychodzi do was do domu i demontuje system alarmowy, to nie ma dobrych zamiarów. Jeżeli ktoś przychodzi do was do domu i przypadkowo złamie kwiatka, albo nawet, nie wiem, przejeżdża samochodem i wjedzie w wasz słupek, to są złamania prawa, ale one nie mają na celu okradzenie was. Więc jest pewnego rodzaju gradacja. Atak jednego systemu jest bardziej szkodliwy niż atak płotu. PiS zaatakował podstawowy system obronny, sądownictwo. Karol Nawrocki robi to dalej. Chce mieć wpływ i chce decydować, kto politycznie jest, nadaje się, a kto się nie nadaje do Trybunału Konstytucyjnego. To jest absolutna katastrofa. Takich rzeczy być nie może. I dzisiaj o tym mówiliśmy w wideofelietonie. Dlaczego my musimy jako obywatele walczyć, żeby władza nie była arbitralna? Natomiast w Sanatorium Chorych Myśli mówiłem o pomyśle profesora Kardasa, o tym, żeby zresetować sądownictwo, żeby wyrzucić wszystkich, żeby kazać odejść wszystkim, także tym, którzy nic złego nie zrobili. To jest zły pomysł. Mam nadzieję, że te argumenty, które przedstawiłem, was przekonały. Dziękuję za ten odcinek. Jeszcze raz przede wszystkim patronom, którzy na platformie Patronite wspierają ideę Radykalnego Centrum, produkcję, dystrybucję tego programu. Jeżeli ktoś chce wesprzeć, zachęcam do tego, żeby tam się udać na tę platformę. Są tutaj linki. Wszystkim jeszcze raz dziękuję. Wasze nazwiska są wymienione pod tym filmem. Walczmy dalej o sensowność rozwiązań publicznych i o to, żeby nie było politycznie, tylko żeby było centrowo, radykalnie centrowo, zbalansowanie, jeżeli mogę tak powiedzieć. Balans pomiędzy skrajnościami jest bardzo ważny i o tym cały czas mówimy w programie Prawem i Rozumem. Dziękuję i już zapraszam na następny odcinek.